Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Działo się w mieście Kaliszu dnia 20 marca 1848 roku o godzinie 4 z południa stawili się Józef Trzebuchowski, pomocnik naczelnika powiatu, lat 47, i Dymitr Szymański, kupiec, lat 37 mający. Obydwaj w Kaliszu zamieszkali i oświadczyli, że dnia 16 bieżącego miesiąca i roku o godzinie 6 z południa umarł w Kaliszu Jan Opieliński, wdowiec, emeryt, były prezydent miasta Kalisza, lat 56 mający, w Kaliszu zamieszkały i tu urodzony syn Filipa i Ludwiki Suchockich, małżonków Opielińskich, obywateli niegdyś miasta Kalisza, już zmarłych. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Jana Opielińskiego, akt ten stawającym przeczytany przez nas i stawających podpisany został.
Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się w wyjątkowym dniu, dzień zaduszny, dzień, w którym wspominamy naszych najbliższych zmarłych, którzy odeszli rok temu, 2 lata, 100 lat, a nawet jeszcze wcześniej. Gościem Radia Rodzina w tym dniu jest pan Mieczysław Machowicz. Dobry wieczór, panie Mieczysławie.
Dobry wieczór.
Wyjątkowa okazja. Tydzień wcześniej w Kaliszu miała miejsce prezentacja odkrytych w naszym mieście 20 tablic epitafijnych. Z tej okazji było spotkanie w kościółku na Zawodzie, w kościele świętego Wojciecha. Nasze radio zostało zaproszone przez pana Mieczysława, jak i inne media, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję, panie Mieczysławie. Co się stało na Zawodziu i dlaczego ta uroczystość?
Uroczystość jest związana z pierwszym etapem konserwacji tablic, które wiele lat temu odnaleźliśmy na Zawodziu, na strychu, w trakcie prac porządkowych. Wówczas była prowadzona konserwacja polichromii w kościółku i trzeba było zrobić porządek na strychu, bo tam było bardzo zakurzone to wszystko. No jeżeli wszyscy wiemy, jak strych wygląda, no jeżeli ktoś nie zagląda przez 100 lat czy 200 lat, no to troszkę tego kurzu, tych pajęczyn, tego wszystkiego się nazbiera. I wówczas powstała taka potrzeba, żeby zobaczyć, co tam się znajduje i troszeczkę uporządkować to wszystko. Wówczas całkowicie przypadkowo. Nikt się tego nie spodziewał, bo na strychu znajdowały się różne przedmioty, ale nad prezbiterium po lewej stronie była taka sterta starych desek. Nic szczególnego. Kiedy zaczęliśmy te deski usuwać, się okazało, że pod tymi deskami są jakieś tablice metalowe. Wiadomo, że na strychu jest całkowicie ciemno, my tam wtedy przy jakiejś tam żarówce te porządki wykonywaliśmy, nie było w ogóle widać, co to jest. Na myśl mi przyszło, że to są tablice z dawnego cmentarza, który tam jeszcze 150 lat temu jeszcze istniał przy kościele świętego Wojciecha. Ten cmentarz istniał przez wiele, wiele set lat, a gdzieś w 1850-60 roku został zlikwidowany. I od razu mi przyszło do głowy, że prawdopodobnie osoba, która robiła porządek wokół kościółka, sumienie mu nie pozwoliło tych tablic wyrzucić. Te tablice postanowiła ta osoba złożyć w kościółku na strychu. I ta osoba przykryła tymi dechami te tablice i one sobie tam przez 150 lat spokojnie spoczywały. Myślę, że dzięki temu też przetrwały do naszych czasów, ponieważ zbiór tych tablic jest bardzo duży. Myślę, że to jest największy zbiór takich obiektów zabytkowych, które w Polsce przetrwały, bo wszystkich tablic mamy 75 sztuk. Z jednego miejsca, z jednego cmentarza to są tablice, które dokumentują nam spektrum obywateli miasta Kalisza i włościan z wsi Zawodzie, Stare Miasto, ze wsi Rajsków, bo to wtedy były wszystko wsie w tamtym czasie, którzy zostali pochowani na tym cmentarzu przy świętym Wojciechu. Ilość osób i ilość pochówków jest tam bardzo duża, ponieważ były prowadzone tam kilka lat temu prace archeologiczne przez pana Adama Kędzierskiego i pana Darka Wyczółkowskiego, to jest Instytut Archeologii i Etnologii w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk, i oni tam prowadzili badania. Te szczątki ludzkie są anonimowe. My dzisiaj nie wiemy, kto jest kto, ale te tablice otwierają nam ten horyzont, że my możemy się przekonać, poznać tych ludzi z imienia, z nazwiska, którzy tam zostali pochowani. No i to jest też bardzo ciekawe, ponieważ z tych dokumentów, które w tej chwili, z tych tablic, które zostały przeprowadzona konserwacja, wyłania się taki obraz, że mamy tam pochowanych mieszkańców Zawodzia, Starego Miasta i Rajskowa, ale również mamy tam pochowanych bardzo ważnych mieszczan kaliskich, którzy nie wiadomo dlaczego ukochali to miejsce i postanowili złożyć tam swoje szczątki doczesne. Osobą, która nas zaskoczyła, jest prezydent Jan Opieliński, który był prezydentem miasta Kalisza w okresie 1831-1841, przez 10 lat był prezydentem miasta Kalisza. To był jeden z tych prezydentów, którzy mieli to szczęście zapisać się w historii bardzo mocno, ponieważ on był organizatorem zjazdu trzech cesarzy w Kaliszu, który był w 1835 roku. No, dla nas ci, jakby to powiedzieć, magnaci, to byli okupanci, ale niemniej jednak on ich tutaj przyjmował, on był organizatorem tego pobytu w Kaliszu, a więc to była postać bardzo w tamtym czasie ważna, ale też i koligacja prezydenta Jana Opińskiego była też bardzo fajna, ponieważ jego żona z domu była bogusławska, bliska krewna Wojciecha Bogusławskiego, więc to też te osoby znaczące w tamtym okresie, tak byśmy powiedzieli. Dlaczego prezydent Jan Opieliński został pochowany na Zawodziu? Trudno to wyjaśnić. Jest pewna hipoteza, która się wyłania, mianowicie na jednej z tablic mamy, bo na niektórych tablicach napisy przetrwały w formie bardzo szczątkowej. Na jednej z tych tablic jest taka inskrypcja Opielińska, a więc pani, żyła lat 89. I tak myślimy, że prawdopodobnie to była matka Jana Opielińskiego, wcześniej pochowana, i on jak gdyby chciał być pochowany w tym samym miejscu, co jego mama. Co jeszcze się okaże, to trudno nam w tej chwili powiedzieć, ponieważ jeszcze jest 55 tablic, które w tej chwili są w konserwacji w Toruniu. I myślę, że jeszcze przed nami jest bardzo dużo w najbliższym roku, bo konserwacja będzie trwała do września przyszłego roku. Przed nami jest jeszcze, podejrzewam, mnóstwo ciekawych odkryć, bo my dopiero tylko 20 tablic odczytaliśmy. A już się pokazują rzeczy wyjątkowe. Taką osobą wyjątkową jest Tymoteusz Urbański, nauczyciel szkoły realnej, a więc dzisiejszego Asnyka, który był nauczycielem, też tego trudno nam powiedzieć, bo prawdopodobnie chemii albo matematyki, w każdym razie jakiegoś przedmiotu ścisłego, tego nie wiemy. Też osoba znacząca, no, na tablicy pisze pan profesor. Mamy tablicę Augusta Schmidta, Schmidta, przez D pisane, w ogóle ciekawe, który był malarzem. Zestawiając te tablice, które mamy odczytane, z dokumentami, które nam się udaje gdzieś wyszukać w archiwach, czy to w archiwum tu w Kaliszu, czy w archiwum diecezjalnym we Włocławku, tam się znajdują księgi metrykalne z parafii świętego Józefa, dawnej parafii kolegiackiej, to udaje nam się odnaleźć te dokumenty i każdy z tych dokumentów, takiej osoby bardziej znaczącej, jest to też ciekawe, jest podpisany przez świadków, którzy zaświadczali o śmierci danej osoby. I wtedy te dokumenty świadczą o tym, że te osoby, no, miały jakiś poziom wykształcenia, że potrafiły się już też podpisać, ponieważ ta zdolność pisania i czytania w połowie XIX wieku, no, jeszcze była dosyć nieduża. Tylko te warstwy wyższe społeczeństwa wykształcone potrafiły czytać i pisać. Włościanie na każdym akcie, na każdym dokumencie związanym z Włościanami, krótko mówiąc z gospodarzami z Zawodzia czy ze Starego Miasta, podpisów nie ma, bo oni po prostu nie potrafili czytać ani pisać.
A rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie od przywołania tekstu zgłoszenia właśnie zgonu prezydenta Opielińskiego. Tak jak pan mówił, że te tablice jednak to nie jest jedyny ślad. Państwo, którzy prowadzicie tę kwerendę, łączycie fakty właśnie z dokumentów starych, ksiąg parafialnych, z tymi tablicami, które zostały odkryte.
Najbardziej fascynujące jest to, żeby chociaż troszeczkę poznać tych ludzi, bo w tych dokumentach mamy różny poziom informacji. Tak jak tutaj w dokumencie Jana Opielińskiego mamy, że przyszedł kupiec, przyszedł tam jakiś urzędnik z powiatu i tak dalej. Bardzo często przy niektórych dokumentach zdarza się, że mamy zawód tej osoby, czy ewentualnie w jaki sposób ta osoba żyła, czy kogo pozostawiła po sobie, bo czasem jest tak, że umierały matki, które pozostawiały męża, który zostawał wdowcem, zostawały dzieci. To wszystko w tych dokumentach jest opisane. One są niezwykle ciekawe. One pokazują ludzkie oblicze tych osób, które odeszły, a które są pochowane na Zawodziu.
Drodzy Państwo, tak lakonicznie przedstawiłem naszego gościa dzisiejszego, ale pan Mieczysław był już naszym gościem w radiu w pięknej audycji pod tytułem Czas zatrzymany w pracowni rymarskiej. Pan Mieczysław przede wszystkim jest kaliszaninem z dziada pradziada, zakochany w tym mieście, kochającym historię tego miasta i utrwalający tę historię w sposób, jaki tylko można. Przypomnijmy, w Kaliszu Łódź Świętego Wojciecha z Zawodzia, to dzieło pana Mieczysława. Przypomnijmy pojazd z czasów Ptolemeusza, który dekorował rynek kaliski. Przypomnijmy kopię drukarni Gutenberga, nie mówię już o różnych festynach i festiwalach sztuki dawnej, rymarskiej, związanych również z bojownikami, z pradziejów. Człowiek wszechstronnie zakochany w naszym mieście i utrwalający jego historię. Panie Mieczysławie, a jak to się stało, że akurat pan stał się głównym poszukiwaczem tych skarbów?
To jest sprawa, która ma długą historię, ponieważ mój tato, świętej pamięci Władysław Machowicz, też był zakochany w historii miasta i pamiętam jeszcze jako dziecko, kiedy żyła jeszcze mama mojego taty, wielokrotnie te opowieści o tych przodkach były snute w domu. Jeszcze jak babcia żyła, tato próbował spisywać te jej opowieści, które ona pamiętała i to zainteresowanie genealogią, tym poszukiwaniem przodków zawsze gdzieś w naszej rodzinie było. W związku z tym ja jestem takim kontynuatorem tych poszukiwań, bo te opowieści niektóre były bardzo ciekawe i bardzo sympatyczne. Na przykład jeden z moich pradziadków miał 12 synów.
I apostolski skład.
Trzy córki, zresztą sąsiedzi na Starym Mieście żartowali sobie, że u Józefa jest 12 apostołów. I jako małe dziecko w domu słuchamy takich opowieści, uczestniczymy w tym. To też były inne czasy. Lata 80., 70., nie było internetu, nie było wielu różnych takich rzeczy, które nas rozpraszały czasami. I w związku z tym, jak się słyszało takie tajemnicze opowieści, to one rozbudzały wyobraźnię, rozbudzały zainteresowanie. A potem, jak człowiek staje się dorosły, no to próbuje to wyjaśnić i sprawdzić, czy ten tata, czy ta babcia, czy dziadek, czy mówili prawdę. Jak to było? I wtedy zaczyna się szukać dokumentów, zaczyna się szukać różnych śladów. No ja zawsze byłem ciekaw i jestem do tej pory ciekaw, jak oni żyli, kim byli, jak wyglądali, to raczej tego już się nie dowiemy. To jest takie pasjonujące, przynajmniej dla mnie. W związku z tym organizowaliśmy zjazdy rodzinne, przyjeżdżała tu rodzina na Zawodzie do kościółka z całej Polski, można powiedzieć, że nawet ze świata. Większość ludzi jest jednak ciekawa tych swoich przodków. Nie każdy ma na tyle czasu, nie każdy ma na tyle jakby takiego zacięcia się, żeby poświęcać godziny czy setki godzin na poszukiwania, no bo życie pędzi. Z jednej strony jesteśmy ciekawi, a z drugiej strony nie mamy na to czasu.
A ta prakolebka Kalisza, Zawodzie właśnie, związek z tym miejscem?
To związek jest długotrwały. Dlatego, że najstarszy dokument, który posiadamy, to jest dokument z 1661 roku. Występuje w tym dokumencie Stanisław czy Wojciech Machowicz. Nie potrafię jeszcze tej osoby powiązać dokładnie z moimi pradziadami, ale jest to samo nazwisko, to samo miejsce, w którym my tam przebywamy od tych 350 czy 400 lat. To na pewno jest jakiś przodek. Czasami jest tak, że znajduje jakiś dokument jakiegoś Machowicza, czy na ogół szuka się po mieczu, a więc tej linii męskiej. Bardzo często jest tak, że znajduje dokument i czasami nawet kilka lat nie potrafię go podpiąć pod to drzewo genealogiczne, ponieważ dokument jest, jakby to powiedzieć, nie bezpośrednio związany z tą osobą, bo nie jest to ani akt chrztu, ani akt zgonu, ale na przykład w jakimś dokumencie związanym z aktem ślubu, czy z aktem chrztu występuje osoba o nazwisku Machowicz, która jest świadkiem lub chrzestnym i nic więcej. A po jakimś czasie okazuje się, że znajdują się inne dokumenty i wtedy tą osobę można już bezpośrednio podpiąć pod to drzewo i znaleźć jej miejsce na odpowiedniej gałęzi tego dużego drzewa, które powstaje już od wielu lat. Też są osoby w rodzinie mojej, które też pomagają w tym, które też były ze mną we Włocławku. Także to jest takie działanie na wielu różnych płaszczyznach, też prowadzone przez wiele różnych osób.
W Pana życiu wszystkie drogi prowadzą na zawodzie. Wiem, że Łódź to nie tylko jedno dzieło Pana, tablice epitafijne też nie. Jest Pan związany emocjonalnie z tym miejscem i chce przekazywać wiedzę o nim innym.
Ja to czasami się śmieję, że w moim kodzie DNA już jest troszeczkę tej ziemi z zawodzia. Przenika to długotrwałe przebywanie mojej rodziny tam, to przenika gdzieś do duszy i takie różne szalone pomysły, chociażby jak budowa tej łodzi, którą zrobiliśmy z moim tatą wspólnie i jeszcze z wieloma osobami, przyjaciółmi moimi, którzy mi pomagali, bo to było grono szersze. Pomysł szalony, no bo ja z zawodu nie jestem szkutnikiem, co prawda. Jestem absolwentem technikum budowy fortepianów i drewno gdzieś tam mi jest bliskie, ale to był szalony pomysł przygotowania dokumentacja, zapoznanie się z literaturą, z tym wszystkim. To trwało przez półtora roku. Poszukiwanie materiałów ikonograficznych, planów, nawiązanie współpracy z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku i tak dalej. Przez półtora roku było takie przygotowanie, a potem kolejne półtora roku też była budowa łodzi. No pomysł szalony. Przez kilka lat pływaliśmy po rzece, woziliśmy turystów, woziliśmy dzieci, które przychodziły na lekcje na zawodzie. Tam prowadziłem warsztaty archeologiczne, pokazy dawnych rzemiosł. Drukarnia Gutenberga w kościółku świętego Wojciecha była kopia dźwigni żnieńskich zainstalowana, z oryginału odbita, także to też rzecz wyjątkowa była. No ale to wszystko, jak każda rzecz ma swój kres i trzeba się zająć innymi rzeczami, to już było, minęło. Być może w jakimś zakresie do tych lekcji historycznych powrócę jeszcze, ale to już w innym miejscu.
Zawodzie jest cały czas zagadką. Niektórzy twierdzą, że tutaj była prakolebka również naszego państwa, państwowości polskiej. Nie udowodniono, czy to Lednica, czy Ostrów w Poznaniu, czy właśnie może w Kaliszu była ta kolebka Piastów.
Na pewno miejsce było znaczące, to nie ulega wątpliwości, bo wiele badań archeologicznych na to wskazuje, ale też tradycja ustna, przekazywana z pokolenia na pokolenie, jakaś taka miłość do tego miejsca, Kaliszan, bo jednak Kaliszanie uwielbiają przychodzić na zawodzie i każdy tam jest ciekaw, zajrzeć do tego kościółka, do środka i tak dalej, to też ma jakieś podłoże w tradycji. To też jest ważna rzecz. Czasami my spłycamy tradycje czy jakieś legendy, a tam ktoś coś opowiadał, nie wiadomo czy to prawda. A ja mam taki bardzo ciekawy przykład z Podwielunia. To mi opowiadał taki archeolog, pan Bogusław Abramek, który prowadził badania kurhanów z okresu rzymskiego. Te kurhany tam we wsi, w lesie były, a miejscowi ludzie z tej wsi opowiadali sobie legendę, że tam po zmroku to nie należy chodzić, bo tego miejsca pilnują dwa wielkie psy. I co ciekawego, w trakcie badań archeologicznych, kiedy rozkopano jeden z kurhanów, okazało się, że były pochowane dwa psy. Przekaz potrafił przetrwać prawie 2000 lat. To jest ciekawe. Ja zawsze każdemu niedowiarkowi, który mówi, a nie wiadomo, czy tam było, czy nie było. Ludzie tak, naukowcy niektórzy mają takie podejście, że jak nie znajdą, nie wykopią, namacalnego nie znajdą przedmiotu, który to poświadczy, to tak mówią, a nie wiadomo, czy to było, czy to prawda. A ja mówię, że ludzka pamięć potrafi przechować przez wiele pokoleń różnego rodzaju informacje. Czasami one ulegają zniekształceniu, czy spłyceniu tej treści i tak dalej, ale coś jednak w tym zawodzie jest. Coś tam jest takiego, co przyciąga ludzi, co przyciąga Kaliszan, chociażby przez te tablice, które żeśmy odkryli. Okazuje się, że ci godni mieszczanie Kalisza, którzy mogli być pochowani na pięknym cmentarzu miejskim na Rogatce, który już w tym czasie funkcjonował, czy cmentarzu na Tyńcu, a jednak ci ludzie wybrali to zawodzie, to miejsce gdzieś tam w oddali położone w tej koronie tych drzew, które otaczały ten kościółek dookoła. To jest ciekawe. Dlaczego? Dlaczego w tym miejscu? Być może podświadomość tamtych Kaliszan ciągle przyciąga, że to miejsce było ważne.
Panie Mieczysławie, a tak dokładnie, precyzyjnie jest pan w stanie wskazać datę odkrycia pierwszych tablic?
Tak, to był czerwiec 2010 rok, tuż przed Bożym Ciałem. Wtedy, kiedy znaleźliśmy te tablice, było tam kilka osób przy tym odkryciu, sąsiadów, którzy tam w tym kościółku wtedy porządki żeśmy robili. Kiedy znaleźliśmy te tablice, no to od razu pierwszy telefon był do naszego proboszcza, do księdza Bolesława Stefaniaka, który natychmiast przyjechał. Oglądaliśmy to wszystko i pamiętam te słowa, które on wtedy powiedział. Mówi tak: panie Mieczysławie, niech pan to wszystko zapakuje i schowa i niech pan się tym zajmie.
Odkrycie odkryciem. Znaleźliście stertę metalowych tablic i co dalej? Kto stwierdził, że to jest skarb właściwie?
Ja miałem tą świadomość od samego początku, że to jest skarb. Ale był wielki problem, dlatego że jak ja pokazywałem te tablice zardzewiałe, na których praktycznie nic nie było widać, to każdy z różnego rodzaju urzędników, ludzi, którzy mogliby tym się zająć, każdy mówił, no fajne, no ale wiesz, no nic nie widać, nie? I przez wiele lat próbowałem sprawę doprowadzić do momentu, żeby poddać te tablice konserwacji. Bo konserwacja tablic pozwoli na ujawnienie treści, która na tych tablicach się znajduje. I to trwało bardzo długo, aż w końcu udało się to przeprowadzić w Toruniu. Dzięki mojej córce i jej przyjaciółce, które są pracownikami w tej chwili tego Wydziału Konserwacji i profesorowi, który jest kierownikiem tego zakładu, oni przyjęli te tablice. Powiedzieli, dobrze, studenci to zrobią w ramach zajęć takich praktycznych w pracowni konserwacji zabytków metalowych. Nad każdą tablicą pracował jeden student przez pół roku. To jest praca półroczna, a więc jeden semestr. 20 studentów pracowało nad tym i tych 20 studentów przeprowadziło konserwację tych 20 tablic. Trzeba jeszcze tutaj zaznaczyć bardzo mocno, że to jest zrobione praktycznie, mogę to śmiało powiedzieć, bo jesteśmy tutaj w radiu katolickim, za Bóg zapłać. Gdybyśmy chcieli to przeprowadzić na zasadach komercyjnych, to koszt konserwacji takiej tablicy, no myślę, że w granicach 1000 złotych. Tak gdybyśmy chcieli przeprowadzić konserwację wszystkich 75 tablic, to jest koszt około 80 000 złotych, więc ogromny koszt. A my to mamy, Pan Bóg nam pozwolił to zrobić, gdzieś chyba czuwa nad tym wszystkim, bez kosztów, bezkosztowo.
A jaka była funkcja tablic metalowych, tablic epitafijnych? Nam się kojarzą epitafia z pięknymi płaskorzeźbami w kościołach, na nagrobkach kamiennych, marmurowych, a tutaj metalowa tabliczka i jaką funkcję ona pełniła?
To była przede wszystkim tabliczka, która była zamieszczona na krzyżu, na grobie. Te krzyże w większości były drewniane. Te groby, te mogiły były bardzo skromne w tamtym czasie. To nie jest tak jak dzisiaj, że my mamy piękne, granitowe, marmurowe. Wtedy w tym czasie mogiła to była ziemna mogiła obłożona darnią, czy jeszcze jakiś tam płotek wokół drewniany tej mogiły i krzyż drewniany, na którym była przybita ta tablica. Niektórzy historycy mówią, że te tablice również potem były przybijane na ścianach kościoła. Jak kościółek był drewniany, na ścianach kościoła były poprzybijane te tablice.
Tak jak wota troszeczkę.
Tak jak wota, tak. W ten sposób są prezentowane tablice w kościele ewangelickim w Krakowie. Tam też przetrwał taki zbiór o wiele mniejszy tych tablic w bardzo dobrym stanie, ponieważ te tablice były przybite we wnętrzu kościoła w kruchcie pod chórem. I one tam przetrwały. Niektóre z tych tablic, które tam się znajdują, są podobne do tych tablic, które my też mamy. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że te tablice są, jakby to powiedzieć, dwa rodzaje wykonania. A więc takie manufakturowe, gdzie tablica była wyciskana na jakiejś sztance na zasadzie takiego wytłoczenia. I mamy tablice, które były wykonywane metodą rzemieślniczą. A więc jakiś tam ślusarz, który po prostu wymyślił sobie formę tej tablicy i wykrawał z blachy te liście laurowe, krzyżyk i tam różne ozdoby. I on to potem lutował na blaszę i na tej blasze ktoś z kolei na tej tablicy pisał pędzelkiem dane danej osoby.
Tak, żeby przybliżyć słuchaczom, którzy jeszcze nie sięgnęli do naszej strony internetowej, gdzie są zdjęcia, to jest taka tarcza z dodatkowymi elementami właśnie roślinnymi, liśćmi laurowymi, krzyżem oczywiście, herbem często, tak? Bo tak,
tak.
To
w formie herbu, tablica w formie takiego herbu.
Czy moglibyśmy zacytować treść tablicy prezydenta Opilińskiego?
Tak, w tej chwili po konserwacji już tutaj widać, ta tablica była bardzo mocno zniszczona, ponieważ te tablice przeleżały 150 lat na strychu kościoła. Były pokryte całe korozją, na niektórych kompletnie nic nie było widać, ale w trakcie konserwacji studenci, zresztą to było główne założenie, że mają robić wszystko, żeby ocalić napisy, żebyśmy mogli odczytać dane z tych tablic. I tutaj ta tablica prezydenta Opielińskiego jest bardzo mocno zniszczona. U góry tablicy jest napisane: Jan Opieliński, prezydent miasta Kalisza, przeżył. I tutaj jest tak: umarł dnia 17 marca 1848 roku, prosi o westchnienie do Boga. Natomiast tutaj ten fragment, ile przeżył, jest nieczytelny po prostu. Mamy tutaj pewien brak, ale z dokumentu, który znaleźliśmy w archiwum, wiemy dokładnie, to czytaliśmy na początku, ile przeżył, kiedy umarł i tak dalej.
Kiedy uda się już wszystkie przywrócić do świetności, czy do stanu takiego, gdzie będzie można je oglądać, gdzie znajdą swoje miejsce, czy już wiadomo?
Tablice są własnością parafii świętego Gotarda na Rypinku. Myślę, że tutaj zadecydują konserwatorzy i ksiądz proboszcz Andrzej Latoń zadecydują, gdzie te tablice będą eksponowane. No ja bardzo bym się cieszył, gdyby te tablice z powrotem wróciły do kościółka świętego Wojciecha na Zawodziu i były wyeksponowane we wnętrzu kościółka, żeby kaliszanie, którzy tam przychodzą, być może odnajdą swoich pradziadków. To jest świadectwo, które ma być dostępne dla wszystkich kaliszan. Podejrzewam, że wielu z kaliszan, którzy będą oglądać te tablice w kościółku, zastanowi się, czy to był pradziadek, czy prapradziadek, bo te tablice dotyczą naszych, jakbyśmy patrzyli współcześnie, pradziadków 4 do 5 pokoleń do tyłu. A więc podejrzewam, że wiele osób, imiona naszych dziadków znamy. Pradziadków, też mniej więcej znamy, ale już prapradziadków, to już bardzo wiele osób nie ma tej świadomości, jakie mieli imiona, w jakim wieku zmarli. A 5 pokoleń do tyłu, to już w ogóle wiele osób nie ma tej wiedzy. To trzeba po prostu udokumentować.
Najstarsza tablica z którego roku jest?
W tej chwili mamy tablicę Tymoteusza Urbańskiego. To jest tablica z 1816 roku. To był profesor szkoły realnej w Kaliszu. To jest w tej chwili tablica, która jest najstarsza. Myślę, że są jeszcze starsze, na pewno, ale one są w tej chwili w konserwacji. My w tej chwili nie mamy tej wiedzy. Mamy wiedzę na temat osób pochowanych przy cmentarzu świętego Wojciecha z ksiąg metrykalnych, bo są księgi z XVII, XVIII wieku, gdzie w dokumentach moich rodzinnych występuje, że pochowany u świętego Wojciecha. Takie sformułowanie, pochowany u świętego Wojciecha, czy przy świętym Wojciechu. I to są już dokumenty, które są w języku łacińskim i one też nam wskazują pewien rodzaj osób, które tam zostały pochowane, które tam przebywają, bo w tych dokumentach też to różnie występowało. W tych dokumentach łacińskich, które były pisane do końca XVIII wieku, w dokumencie, w akcie zgonu było napisane, gdzie pochowany. Wtedy występowały 2 cmentarze, a więc Święty Wojciech i cmentarz kolegiacki przy kolegiacie Świętego Józefa. Natomiast w tych dokumentach, które potem na początku XIX wieku są już pisane w języku polskim, odchodzi się od pisania, gdzie ta osoba została pochowana. Dowodem na to, że na przykład prezydent Opieliński jest pochowany na Zawodziu, jest ta tablica, bo w akcie zgonu już tego nie ma. Ta formuła się zmienia, bo ta formuła była praktycznie, można powiedzieć, że jest taka sama, ale już w tej formule XIX-wiecznej w dokumentach przestano notować, gdzie ta osoba została pochowana.
Czy wiadomo panu, jak daleko w czasie sięgają te dokumenty parafialne w Kaliszu?
Dokumenty większości mieszczan kaliskich czy włościan, tych wsi podkaliskich, rozpoczynają się w 1644 roku. To jest najstarsza księga. Od tego momentu zaczęto spisywać narodziny, chrzty, śluby, zgony.
Ja myślę, że powinniśmy z obowiązku przytoczyć nazwę pracowni, która konserwuje te tablice. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, Pracownia Konserwacji Zabytków Metalowych.
Konserwację nadzoruje pani Agata Ogińska, która jest opiekunem tej pracowni, która specjalizuje się właśnie w konserwacji obiektów metalowych i to pod jej kierunkiem ci studenci przeprowadzili prace konserwatorskie.
czy zawodzie już jest zamknięte jako teren badań archeologicznych, czy jeszcze jest żywym stanowiskiem archeologicznym?
Myślę, że ono jeszcze będzie takim stanowiskiem archeologicznym przez jeszcze kolejne dziesiątki lat. Najlepsze informacje by udzielił pan Adam Kędzierski, który tam prowadził badania i jeszcze te badania będą prowadzone. Motorem napędowym badań w Kościele Świętego Wojciecha była chęć poszukania tych szczątków wcześniejszego założenia. Tego kościółka, który występuje w dokumentach pisanych z XIII-XIV wieku, że na Podgrodziu obok istniał kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. W tej chwili się okazało, że ten kościółek, który my dzisiaj mamy, to on właśnie stoi na cmentarzu, który tam był. A więc kościółek gdzieś tuż obok się znajduje. I teraz jest kwestia, żeby poszukać to miejsce. Czasami jest tak, że w pracach archeologicznych wystarczy zrobić wykop o metr dalej, czy metr bliżej i jest odkrycie. Także wydaje mi się, że archeolodzy są, jakby to powiedzieć, tuż odkrycia tej tajemnicy, ale jeszcze potrzeba czasu. Ten kościółek, który w tej chwili się znajduje, jest taka, na strychu kościółka jest deska drewniana, na której ktoś dłutem wyrył inskrypcję. On jest z 1798 roku, ten kościółek. Fundatorem tego kościółka był Sebastian Zieliński, miejscowy garncarz, i cieśla, który to wykonał, Jan Kejner.
Mówiliśmy o ludziach dobrej woli, którzy pomagają, no ale życie jest brutalne. Jednak ktoś musi was wspierać, jakoś pomóc w organizacji, w płaceniu rachunków po prostu. Kto jest dobrodziejem tego projektu?
W tej chwili koszty, które powstają, ponosi parafia. Ja pracuję bezkosztowo, że tak powiem, społecznie. Natomiast jesteśmy po rozmowie z prezydentem miasta Kalisza, panem Krystianem Kinastowskim i z panem Tadeuszem Skarżyńskim, który jest przewodniczącym Rady Miasta. Oni oglądali już te tablice. Prezydent był bardzo zainteresowany i obiecał nam pomoc w tej kwestii, dlatego że w przyszłym roku chcemy zrobić wystawę tych wszystkich tablic. Chcemy zrobić małą taką konferencję popularno-naukową, gdzie pokażemy dokumenty, gdzie pokażemy to, co nam się udało odkryć. I oczywiście jest jeszcze ostatni element tego przedsięwzięcia, mianowicie powtórny pogrzeb szczątków ludzkich, które zostały wydobyte w czasie badań archeologicznych. W tej chwili tych szczątków jest około 20 i znajdują się w Instytucie Archeologii, ale one już nic nie wniosą do badań naukowych, antropolodzy już to oglądali, powstała dokumentacja z tych badań i tak dalej i jest taka potrzeba, żeby tych ludzi z powrotem pochować w tym samym miejscu, w którym do tej pory spoczywali.
Godnie.
Żeby godnie to wszystko przeprowadzić i planujemy w przyszłym roku powtórny pogrzeb tych osób, żeby oni znaleźli to miejsce spoczynku wśród swoich bliskich. Ponadto chcielibyśmy też na Zawodziu jakąś tablicę upamiętniającą, która by upamiętniała tych ludzi z imienia, z nazwiska, żeby Kaliszanie mogli tam pójść i sobie przeczytać, że tu w tym miejscu spoczywa ich dziadek, pradziadek, czy tam jakiś przodek jeszcze z odleglejszych czasów. Tutaj też trzeba jeszcze wspomnieć bardzo mocno, że jestem też po rozmowie z panią Grażyną Szlendorf, dyrektorem Archiwum Państwowego w Kaliszu. Też wyraziła ogromną wolę pomocy, włączenia się w to przedsięwzięcie. Także zaczyna się budować taka koalicja osób, żeby to już zamknąć i upamiętnić to wszystko.
Duchy z Zawodzia przodków pewnie czuwają też nad tym, żeby wrócić do naszej świadomości, bo to jest ważne. Świadomość swojej historii, tak jak mówiliśmy już zawsze na spotkaniach z panem, to jest część naszego DNA, o którym nie możemy zapomnieć.
To jest bardzo interesujące, żeby móc sięgnąć wstecz i zastanowić się nad tym wszystkim, jak ci nasi dziadkowie, pradziadkowie żyli. Mieli takie same troski, mieli takie same zmartwienia jak my dzisiaj. My się niczym nie różnimy od tych osób. My jesteśmy wciąż tacy sami. Wciąż boimy się choroby, boimy się śmierci, płaczemy, radujemy się. My jesteśmy ciągle takimi samymi ludźmi, tylko w innym okresie historycznym. Także ci nasi przodkowie nie powinni być tacy odlegli dla nas. Oni są cały czas tutaj z nami.
Panie Mieczysławie, dziękuję serdecznie za rozmowę. To spotkanie w wyjątkowym dniu, to powrót do naszych najbliższych, w pamięci naszej, ale również w śladach materialnych jest bardzo ważne. Jeszcze raz dziękuję i życzę sukcesów całemu projektowi, jeśli tak można go nazwać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.
Gościem Radia Rodzina był Mieczysław Machowicz, Kaliszanin.